Zanim przejdziemy do dzisiejszego tekstu, chciałbym powiedzieć historię pewnego człowieka. Adam był zwykłym facetem, po 30, praca biurowa, żona, dwójka dzieci. Nie był szczególnie wysportowany, ale po tym, jak jego kolega skończył maraton, on sam postanowił spróbować. Miał takie osobiste wyzwanie i chciał udowodnić, że da radę. Podjął się ciężkich treningów i w dniu wyścigu była atmosfera absolutnie wyjątkowa, pełna powera, więc pierwsze 15 kilometrów przebiegł błyskawicznie. Po 25 kilometrze nogi zaczęły mu ciążyć, a na 35 kilometrze uderzył w maratońską ścianę. Ten moment, kiedy ciało mówi dosyć, i nogi odmawiają posłuszeństwa. W głowie miał tylko jedno. Zatrzymaj się, przecież nikogo to nie obchodzi, czy to dokończysz, czy też nie. Bolały go kolana, miał stopy owiane w pęcherzach i każdy krok był walką. Widział również, jak inni rezygnują, jak schodzą z toru i sam się zastanawiał, czy tego nie uczynić. Ale w tej jednej chwili przypomniał sobie pewną tablicę, jaka przygotowała jego rodzina z napisem: Tato, jesteśmy dumni z Ciebie. Stojąc w tym miejscu, wyobraził sobie scenę, gdzie przytula się z żoną, zbija piątki z dzieciakami. Więc biegł dalej, powoli, z bólem, ale z determinacją. Na ostatnich 200 metrach nie był już w stanie biec, więc kontynuował na piechotę. Przekroczył linię mety bez kamer, bez medali, były tylko łzy, uściski i duma z ukończenia czegoś, co wydawało się niemożliwe. Słowa, które wypowiedział na koniec, to: nie wygrałem, nie pobiłem żadnych rekordów, ale się nie poddałem, dobiegłem do końca i to mi wystarczy. Ta historia jest jedną z wielu. Jeśli ktoś biega regularnie, to może się utożsamić z tą ścianą. Ja przypominam, ja nie znoszę biegać, więc ta ściana u mnie bardzo szybko się pojawia. Nie znoszę biegania. Natomiast ta ściana jest momentem, który sprawia, że można zaraz się poddać. Nie skończyć tego, co się rozpoczęło. To jest ten moment, gdy potrzebna jest zachęta, ale jest to również moment, na który trzeba się przygotować. Są kroki, których możesz się podjąć, które mają ci pomóc w tym, że gdy trafiasz do tej ściany, to nie stajesz w miejscu, nie schodzisz z toru, ale kończysz to, co rozpocząłeś. I właśnie dzisiaj o tym będziemy mówić. Będziemy mówić w kontekście biegu wiary. Biegu, który jest biegiem długodystansowym. Dzisiaj byśmy przywitani jako maratończycy, jako ci, którzy rozpoczęli ten długi bieg wiary, który być może już w naszym życiu spotkał się z takimi ścianami, gdzie się zastanawialiśmy w naszym biegu wiary, czy warto dalej kontynuować, czy może nie rzucić tego wszystkiego i wyjechać w Bieszczady, jak to kiedyś było popularnie, żeby stwierdzać. Czy były kroki, które nas do tego przygotowały? Czy były rzeczy, sytuacje, ludzie, którzy nas wsparli, które pozwoliły nam wytrwać do końca, wytrwać do dzisiaj? I właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić w kontekście tego biegu. Biegu długodystansowego, bo ważne jest, jak biegasz, ale ważne jest również to, jak twój bieg wpływa na innych ludzi. Jak wpływa na innych chrześcijan, jak wpływa na innych biegnących. Czy twoje zatrzymanie się w miejscu, zejście z toru jest zniechęceniem, czy raczej twoja kontynuacja pomimo trudności jest zachętą dla tych, którzy dopiero rozpoczynają. Dojrzali chrześcijanie, którzy są już pod koniec swojego biegu, mają być zachętą dla tych, dla których meta wciąż nie jest widoczna. Oraz wszyscy, którzy biegną, powinni wystrzegać się konkretnych pułapek będących przeszkodą w ukończeniu biegu. Więc zachęcam, byśmy otworzyli list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Będziemy czytać wiersze od 12 do 17. To jest rozdział, który w całości mówi o biegu i dzisiaj patrzymy na tą trzecią część tego fragmentu. Jest napisane: dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana, Kroczcie prostymi ścieżkami, aby to, co kuleje, nie zeszło z drogi, ale nade wszystko zostało uleczone. Szukajcie ze wszystkimi pokoju i uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Pana. Uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga, aby jakiś gorzki korzeń wyrastając nie rozplenił się i nie zatruł wielu, aby nie zjawił się jakiś rozpustnik czy bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie bowiem, że i później, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie było już dla niego możliwości nawrócenia, chociaż jej szukał z łzami. I autor tego listu w tym fragmencie pokazuje nam, że jeżeli chcemy wytrwać w biegu wiary, to musimy troszczyć się o siebie wzajemnie i wystrzegać się goryczy albo zgorzknienia oraz cielesnych pragnień. Ten fragment jest kontynuacją tego obrazu biegu. Tak? Czyli w pierwszych trzech wierszach mamy mowę o biegu, który wytrwale biegniemy, wytrwale kontynuujemy. Jest takie wprowadzenie w wierszach od 1 do 3. Potem w wierszach od 4 do 11 jest mowa o trudnościach, jakie spotykamy w trakcie tego biegu. I widzimy, że to są trudności, które nas kształtują, które Bóg używa, żeby wychowywać nas jak swoje dzieci. No i teraz autor tego listu znowu wraca do tego obrazu biegu i próbuje pokazać rzeczy, które wierzący powinni robić oraz takie, których powinni się wystrzegać w biegu swojej wiary. Więc odpowiem sobie dzisiaj na dwa pytania. Co robić, aby wytrwać w biegu wiary oraz czego unikać, aby też wytrwać do końca. Co robić i czego unikać? Będą dwie części tego kazania. Zacznijmy więc od tego, co należy robić. A pierwszą z tych rzeczy jest wezwanie do przyjmowania zachęty, jak i również do zachęcania innych wierzących. Zwróćcie uwagę na wiersze 12 i 13. Jest napisane: dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Kroczcie prostymi ścieżkami, aby to, co kuleje, nie zeszło z drogi, ale nade wszystko zostało uleczone. Jedną z pierwszych rzeczy, która dzieje się przy zmęczeniu w bieganiu albo jakimkolwiek zmęczeniu, jest taka bezsilność dłoni. Ręce nam opadają. Zamiast być wsparciem w naszej motoryce, zaraz wspierać nas jako narzędzie, które ma nas wzmacniać w naszym bieganiu, stają się pewnym obciążeniem. Spadają gdzieś tam na bok, trochę bezwładnie, trochę próbujemy ruszać się, ale raczej nam utrudniają naszą pracę, niż nam pomagają. Następnie kolana stają się chwiejne. Próbujemy ustać, a jednak nie mamy już tych sił. To, co jest potrzebne do biegania, przestaje po prostu funkcjonować. I biblijnie te objawy są obrazem i metaforą pewnego umysłowego i duchowego obciążenia. Te słowa są w zasadzie cytatem z Księgi Izajasza, w których Izajasz zachęca zrozpaczonych i załamujących się ludzi, mówiąc: dodajcie sił osłabłym rękom, wzmocnijcie uginające się kolana, powiedzcie zatrwożonym: bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Nadchodzi zemsta, Boża odpłata, On przychodzi, aby was wybawić. To jest Księga Izajasza 35:3. Dodajcie siły osłabłym rękom, wzmocnijcie uginające się kolana. Więc jakby można powiedzieć, autor tego listu jest jak taki trener na siłowni. Jak przy kolejnym podnoszeniu ciężarów krzyczy i woła: jeszcze jeden, jeszcze jeden, nie poddawaj się, dasz radę. Podnieś te ręce, podnieś te nogi. Trener, który woła i zachęca tych, którzy już są na skraju swoich sił, aby się nie ugięli, aby się nie poddawali, aby przebiegli kolejne kilka metrów, bo te kilka metrów przybliży ich do radosnego celu, jakim jest meta, na której czeka Chrystus. Nie zawsze lubię takie chwile w filmach sportowych, gdzie jest właśnie taki moment takiej inspiracji, że jest drużyna, która wydaje się, że już przegrywa, że to już jest koniec, ale trener jakoś tak weźmie słowami ich, zainspiruje, że ostatnie siły wezmą, zgarną i coś się udaje. W amerykańskim stylu filmów wygrywają, piękne zakończenie. Lubię takie filmy akurat. Takie kiczowate, ale lubię. Ale to nie jest kiczowate, kiedy mamy trenera, który nas wzywa dzisiaj, Jezusa Chrystusa, i mówi: wstań, przyjdź do mnie. Jesteś na dobrej ścieżce, czekam na ciebie na mecie, jesteś już blisko. Podnieś swoje ręce. Jedno z pytań, które musimy sobie zadać, jedno z pytań, które możesz sobie zadać: czy ma twoje duchowe ręce dzisiaj opadają? Czy duchowo kulejesz? Czy masz wrażenie, że obecnie duchowo stoisz w miejscu i z jakiegoś powodu czujesz się przytłoczony, duchowo przygnębiony? Jeżeli jesteś zasmucony, to nie pozwól, aby to zatrzymało twój bieg wiary. Wstań i patrz na Chrystusa. Patrz na tego, który ciebie uratował, który oddał swoje życie na krzyżu za ciebie. Nie poddawaj się w swojej wierze. Druga rzecz, która się pojawia w tym fragmencie, jest w wierszu 13. Jest to wskazanie na wzajemną zachętę. Jest napisane w wierszu 13: kroczcie prostymi ścieżkami, aby to, co kuleje, nie zeszło z drogi, ale nade wszystko zostało uleczone. To już nie jest mowa tylko o twojej i mojej indywidualnej odpowiedzialności względem naszego biegu wiary. To już jest mowa o naszej wzajemnej odpowiedzialności za siebie samych, za siebie wzajemnie. Wiersz 13 mówi, aby kroczyć prostymi ścieżkami, aby to, co kuleje, nie zeszło z drogi. To jest znowu parafraza Starego Testamentu, tym razem z przypowieści Salomona z 4 rozdziału wiersza 26, gdzie jest napisane: wyrównaj ścieżkę swoim stopom. Niech wszystkie twoje drogi będą dobrze przygotowane. Idea tego obrazu jest dosyć oczywista. Droga ma być prosta, bezproblemowa, aby ludzie, którzy kuleją, mieli tak samo łatwo jak ci, którzy nie mają problemu z bieganiem. Należy tak prostować drogę, aby łatwiej się nią poruszać. Ma się nią poruszać zarówno ten, który jest w pełni zdrowy, oraz ten, który kuleje, który być może biegnie w gipsie, który może nie ma całego ciała w pełni sprawnego. Jako chrześcijanie mamy dbać o siebie wzajemnie, aby pomóc innym dokończyć bieg. Mamy stać się zachętą. Mamy być zachętą dla innych. Dojrzali chrześcijanie mają być zbudowanie dla młodych chrześcijan, młodych w wierze. Ponieważ ktoś, kto jest na początku swojej drogi, może jeszcze wszystkiego nie wie. Być może jeszcze nie ma pewnych myśli ugruntowanych. Więc zadaniem chrześcijan już ugruntowanych, dojrzałych, którzy mają pewne rzeczy przepracowane, mają być opoką, zachętą, wzmocnieniem, a również mają dbać o to, żeby nie stać się zniechęceniem dla tych, którzy dopiero co zaufali Chrystusowi. Ponieważ łatwo jest komuś, kto rozpoczyna swoją drogę, jakby iść się za Chrystusem, być zranionym naszym postępowaniem. Dojrzali chrześcijanie mają wyższy próg, można powiedzieć, wytrzymałości, bo wiedzą, czym jest łaska, wiedzą, jak wiele można sobie darować. Więc do dojrzałych chrześcijan należy szczególnie zachęta i myślenie o tym, jak być zachętą dla innych. Z drugiej strony ludzie świeżo nawróceni mogą być zachętą dla osób dojrzałych w wierze, gdzie mają taką energię, radość z pójścia za Jezusem. Być może coś, co komuś, kto już idzie za Chrystusem od wielu lat, może powoli brakuje. Coś w tej radości, w biegu wiary, z tego początku 15 pierwszych kilometrów, gdzieś zniknęło. I widzimy tych za nami, co biegną z bananem na twarzy. Biegną i się radują, bo zaufali Jezusowi Chrystusowi, i nagle myślimy: o, gdzie to zniknęło? Każdy z nas ma swoją odpowiedzialność do tego, żeby być zachętą w sposób, jakim dla niego jest to możliwe. Już wcześniej widzimy to wezwanie do zachęty w Hebrajczyków 3:13, gdzie jest napisane: ale zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa owo dzisiaj, aby nikt z was nie stał się zatwardziały przez oszustwo grzechu. Zachęta ma bardzo jasne zadanie. Zachęta ma zabezpieczyć twoje i moje serce przed zatwardziałością. Nie chcemy być zatwardziałymi chrześcijanami, chcemy być radosnymi chrześcijanami, cieszącymi się z tego, co Bóg dla nas uczynił, cieszącymi się z tego, co Bóg nam daje. Ale jak ciężko być kimś radosnym, kiedy nie doznaje się zachęty. Dokładnie jak w naszej ilustracji z początku kazania. Rodzina zachęcała Adama do kontynuowania w biegu. Tak my mamy zachęcać innych w tej drodze duchowej, aby ich radość ukończenia tego biegu była twoją i moją radością. Każdy bieg dobrze zakończony to jest wspólna radość. Kiedy człowiek wierzący, który podąża za Bogiem, odchodzi do Pana, to jest oczywiście smutek, bo ktoś odchodzi, ale jest to radość, bo ktoś skończył dobrze bieg. Dlatego nie lekceważ zachęty. Nie lekceważ tego, jak wiele może oznaczać modlitwa z kimś, kto jej potrzebuje. Nie lekceważ tego, jak wiele może oznaczać docenienie czyjegoś progresu w życiu duchowym. Nie lekceważ tego, jak wiele może oznaczać zwykły telefon dla kogoś, kto kuleje duchowo. Wystarczy zadzwonić czasem. Może wiemy o kimś, kto gdzieś tam duchowo nie radzi sobie odpowiednio. Jeżeli zadzwonimy, zapytamy, cześć, jak się masz? Może przyjdziesz do zboru? Co u ciebie? Czasem taki telefon może znaczyć o wiele więcej, niż nam się wydaje. Społeczność ludzi wierzących ma się wspierać i troszczyć o siebie w trosce o wytrwałość, a to oznacza również gorliwe zabieganie o pokój. Zwróćcie uwagę na wiersz 14. Szukajcie ze wszystkimi pokoju i uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Pana. Bardzo prosta myśl. Szukajcie ze wszystkimi pokoju i uświęcenia. Dwie rzeczy, pokój i uświęcenie. Jak to jeden autor opisał, konflikty w Kościele przynoszą chwałę szatanowi i hańbą naszego Boga. Niewiele rzeczy zasmuca Boga bardziej i utrudnia wielki wyścig niż konflikty w Kościele Chrystusa. W rzeczywistości konflikty w Kościele i brak dążenia do pokoju są najbardziej publicznym powodem, dla którego tak wielu ludzi nigdy nie osiąga celu, bo się zniechęcają, bo myślą, że skoro taki jest Kościół, to taki musi być Bóg. Jak często spotykamy ludzi, którzy myślą właśnie w taki sposób. Kościół jest taki, to Bóg jest taki, to ja nie chcę wierzyć w Boga. Jest druga grupa ludzi, która rozróżnia grzesznych, skonfliktowanych ludzi w Kościele od Boga. Rozpoznajemy, że Kościół nie jest doskonały, Bóg jest doskonały, ale i również czasami takie osoby odchodzą od społeczności ludzi wierzących, ponieważ nie chcą, aby niedoskonałość ludzka wykrzywiała im Boży obraz. Równocześnie takie osoby muszą uważać, aby ich odłączenie od społeczności ludzi wierzących nie skończyło się tragicznie dla ich duszy. Natomiast w Kościele, jeżeli jesteśmy już jako niedoskonali ludzi w Kościele, to jesteśmy wezwani do tego, żeby dbać o pokój. I widzimy to w kilku miejscach. List do Efezjan 4:2-3 jest napisane z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. Jest tu kilka rzeczy, które cech charakteru albo nastawień ludzkich, które muszą być w naszym życiu zrealizowane, aby ten pokój mógł mieć jakąś szansę. Jest to pokora, jest to łagodność, jest to cierpliwość, jest to znoszenie jedni drugich w miłości. Znoszenie nie oznacza zgadzanie się we wszystkim, ale akceptowanie innych ludzi, być może nawet kiedy się z nami nie zgadzają. I razem się znosimy. I również znoszenie się jest jednym z elementów dbania o pokój. Starając się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. List do Rzymian 14:19. Starajmy się więc o to, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Zwróćcie uwagę, że już mamy ten pokój, trochę nam się rozrasta. To już nie tylko chodzi o pokój, ale znowu wzajemne zbudowanie, wzajemną zachętę. Te rzeczy wzajemnie się uzupełniają. Zachęta, zbudowanie, pokój, właściwy charakter, te rzeczy są nierozłączne. Jaki jest powód chrześcijańskiego szukania pokoju? Jaki powinien być powód twojego szukania pojednania z innymi ludźmi? Odpowiedź brzmi Ewangelia. Ponieważ jako chrześcijanie mamy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, powinniśmy zabiegać o pokój z innymi ludźmi, a w szczególności domownikami wiary. Innymi słowy, pokój z innymi zaczyna się od nas samych. Pokój z innymi zaczyna się od tego naszego nastawienia. Czy jestem gotów pewne rzeczy odpuścić? Czy jestem gotów z pewnych rzeczy rezygnować? Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. List do Rzymian 12, rozdział, wiersz 18. I zwróćcie uwagę, co w tym wierszu jest, myślę, bardzo ważne. Jest to, że to jest o ile od was zależy. Mamy wykonać pewien krok, mamy spróbować, mamy zaufać ponownie. Jeśli jedna strona zabiega o pokój, a druga nie, to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego powinniśmy mieć serce pokorne, tak jak tu list do Efezjan nam mówił. Serce pokorne, które mówi, być może ja nie mam racji. Serce gotowe do wysłuchania, gotowe do przebaczenia. Większość ludzi, którzy być może sprawiają konflikt we wspólnocie, robi to nieumyślnie. Część nawet nie myśli, że to, co sprawia, jest konfliktem. Myślę, że każdy z nas może sobie zadać kilka pytań, aby w tym zakresie zbadać swoje serce. Jakie były moje motywacje mówienia tego, co mówiłem? Czy jestem we wszystkim uprzejmy, troszczący się o dobro innych? Czy są rzeczy, które powiedziałem i zrobiłem, które zamiast jednoczyć, zasiały więcej niepokoju? Myślę, że każdy z nas jest w stanie zobaczyć, co w naszym sercu prawdziwie się kryje. Jeżeli jest zabieganie o pokój, to nawet jeżeli się nie zgadzamy, to pokój jest zachowany. Natomiast kiedy ludzkie ambicje biorą górę, to pokój będzie zachwiany. Więc to jest niezwykle ważne, aby nasz charakter i nasze nastawienie duchowe, czyli nasza troska o świętość, grały w tym dużą rolę. Dlatego wiersz 14 mówi, abyśmy szukali pokoju oraz uświęcenia. Więc zabiegamy o pokój i o świętość w naszym życiu. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wierszach od 8 do 9, widzimy błogosławieństwa. I pewna kolejność tych błogosławieństw jest taka, że najpierw jest mowa błogosławieni czystego serca, bo oni zobaczą Boga. Następnie błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Boga. Myślę, że nie trzeba przekonywać nas do tego, że świętość dla chrześcijana powinna być ważna. Rozpoznajemy, jak wiele Chrystus nam darował i nie chcemy, aby musiał nam darować o wiele więcej. Nie chcemy grzeszyć. To jest chrześcijańska postawa. Chrześcijanin nie chce grzeszyć. Jeżeli grzeszy, no to przeprasza i szuka przebaczenia u Boga. Natomiast tutaj termin świętość raczej oznacza pewien charakter, pewne nastawienie, które musimy mieć w sobie, że nie chcemy rezygnować z tego, co Bóg nam daje. Autor używa tutaj tego terminu świętość w odniesieniu do tych, którzy podążają za Bogiem. Nie oznacza to, że jesteśmy doskonali. Nie oznacza to, że jesteśmy bezgrzeszni. Ale oznacza to, że walczymy z grzechem i żyjemy wiernie, polegając na Bogu. To jest moralny nakaz wytyczania prostych ścieżek. Jeżeli mój grzech przeszkadza komuś w zborze, to jest to krzywa ścieżka. Ale jeżeli chcę, żeby ta ścieżka była prosta, żeby nam łatwiej wszystkim było tutaj funkcjonować i troszczyć się o siebie wzajemnie, to powinienem mój kawałek kostki brukowej wyprostować, wyrównać do poziomu. Gdyby każdy z nas miał takie nastawienie, gdyby każdy zbór miał takie nastawienie, że chcemy prostować nasze własne ścieżki, myślę, że życie chrześcijańskie byłoby o wiele prostsze. Myślę, że nie byłoby żadnych konfliktów, żadnych problemów, ale, moi drodzy, to jest jeszcze przed nami. Czekamy na ten czas. Więc widzimy, co musimy robić. Widzimy, o co powinniśmy zabiegać. Natomiast drugie pytanie jest takie. Czego powinniśmy unikać? I tu są dwie bardzo konkretne rzeczy. Mamy unikać zgorzknienia i mamy unikać cielesnych pożądliwości. Czym jest zgorzknienie? Pastor Adrian Rogers ujął to w ten sposób. Osoba zgorzkniała to osoba surowa, osądzająca innych, nadmiernie krytyczna. Wszyscy znamy takie osoby. A jeśli przyjrzymy im się wystarczająco głęboko, odkryjemy, że pod tą surową, krytyczną, wytykającą błędy osobowością kryje się zgorzkniała dusza. Gorycz może też objawiać się w postaci osoby ponurej, mrocznej, pełnej użalania się nad sobą, ale pod powierzchnią nadal pozostającej zgorzkniałą. Czasami gorycz może objawiać się w postaci osoby chłodnej, nieśmiałej, przypominającej lodową górę. Nie można się do niej zbliżyć. Nie angażuje się ona w sprawy Boże. Jeśli jednak przyjrzymy się wystarczająco głęboko, odkryjemy, że jest zgorzkniała, a za tym zgorzknieniem kryje się gniew. Kiedy ktoś naprawdę jest zgorzkniały, jest gorycz w jego sercu, kiedy żywi sobie wrogość, zaczyna być negatywnie nastawiony do wszystkich, ponieważ szuka powodów, które uzasadnią jego uczucia. Kiedy więc przybywa w otoczeniu naszym, to szuka zawsze jakichś wad. Jeśli będzie wystarczająco długo szukał, je znajdzie, ponieważ każdy z nas ma jakieś wady. Kiedy takie osoby przychodzą do kościoła, zawsze przychodzą z nastawieniem, co mógłbym dzisiaj skrytykować, a nie za co mógłbym dzisiaj być wdzięczny. I być może to jest szokiem, być może to nie jest szokiem, ale nasz zbór nie jest idealny. Myślę, że jeżeli ktoś będzie szukał bardzo dokładnie, to znajdzie powody, dla których nasz zbór może się jeszcze poprawić. Powiem więcej, jako pastor nie jestem idealny, mam wiele wad. Jeżeli ktoś by się chciał bardzo do czegoś przyczepić, na pewno znajdzie do tego powody. Więc nie chodzi o samo zauważenie pewnych problemów, pewnych rzeczy, bo na to zawsze jest miejsce do poprawy. Natomiast osoba zgorzkniała nigdy nic dobrego nie zauważa. Nie ma radości z Kościoła, nie ma radości z innych wierzących. Jest nasze narzekanie, być może już w trakcie nabożeństwa zaczynają się małe uszczypliwości, a już na pewno dzieje się to po nabożeństwie. Ktoś powiedział, że osoba zgorzkniała może mieć przed sobą cudowny posiłek i nie może zjeść go z radością, ponieważ nie potrafi się tym cieszyć. I teraz najważniejsze jest to, żeby nie szukać osób zgorzkniałych dookoła, ale żeby najpierw zbadać własne serce. Powinniśmy wystrzegać się zgorzknienia u siebie. Jeżeli cokolwiek to, o czym teraz tutaj powiedziałem, widzę najpierw u siebie, najpierw jak najszybciej powinienem to wyznać Bogu. Być może coś w moim życiu się wydarzyło, co sprawia, że nie mogę radować się z tego, co Bóg mi daje. Po drugie, należy wystrzegać się zgorzknienia u innych, ponieważ zgorzknienie przekłada się na innych. Zwróćcie uwagę, co mówi nasz fragment. Uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga. Wiersz 15. Aby jakiś gorzki korzeń, wyrastając, nie rozplenił się i nie zatruł wielu. Zgorzknienie rozpływa się na ludzi dookoła. Jeżeli przebywamy z kimś, co jest zgorzkniałe i to nie jest chwilowe, to jest stałe, to nasze myślenie zaczyna przypominać myślenie takiej osoby. Ktoś zgorzkniały produkuje wokół siebie zgorzkniałych ludzi i powinniśmy się tego wystrzegać. Natomiast zgorzknienie jest czymś bardzo zdradliwym, bo łatwo jest to znaleźć u innych, niełatwo jest to znaleźć u siebie. Druga rzecz, której powinniśmy się wystrzegać, być może coś, do czego jesteśmy w stanie się od razu zgodzić, jest unikanie zaspokojania cielesnych pragnień. Mam pewien obraz, który tutaj się pojawia w wierszu 16 i 17. Obraz Ezawa ze Starego Testamentu. Brzmi, aby nie zjawił się jakiś rozpustnik czy bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie bowiem, że i później, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie było już dla niego możliwości nawrócenia, chociaż je szukał z łzami. Przykład Ezawa jest antyprzykładem. To nie jest przykład, który mamy naśladować, to nie jest przykład, na którym mamy się wzorować, ponieważ przykład Ezawa nie jest przykładem wierności Bogu. W Starym Testamencie mamy taką praktykę jak pierworództwo. Pewne błogosławieństwo zarezerwowane dla pierwszego syna urodzonego w rodzinie. On miał odziedziczyć wszystko po rodzinie i Ezaw sprzedał swoje pierworództwo za miskę jakiejś potrawy. Dziedzictwo oddał swoje za coś, można powiedzieć, prozaicznego. Za dyskomfort głodu. I ten obraz ukazuje nam, jak czasami w naszym życiu chrześcijańskim my możemy zaprzepaścić nasze dziedzictwo, dziedzictwo wieczne, też z jakichś prozaicznych powodów. Działania Ezawa pokazują, że wzgardził on tym, co Bóg mu podarował, tym, co jego ojciec mu podarował. Dlatego list do Hebrajczyków nazywa Ezawa jako bezbożnika. Kogoś, kto nie ufał, kto nie polegał na obietnicach. Jest to osoba lekceważąca, niewierna i niegodna naśladowania. Rozpoczął coś, ale tego nie dokończył. Co więcej, potem Ezaw kontynuował swoje odwracanie się od Boga, jeszcze będąc jeszcze bardziej nieposłuszny swojemu ojcu, gdzie przyjął za żony kobiety, które były zakazane. Przyjął dwie żony z innych narodów i nie miał z tym problemu. I kiedy był moment, kiedy zdał sobie sprawę z tego, jakie błędy popełnił w swoim życiu, było już trochę do niego za późno. Czas łaski minął. Ten czas, kiedy miał czas na refleksję, się skończył. I tak samo dla nas jest to przestroga. Jest to coś, na co powinniśmy uważać, aby nasze chwilowe, cielesne pragnienia albo przedkładanie zaspokojenia naszych cielesnych ambicji i pożądliwości nie było powodem naszego odwrotu od Boga całkowicie. Aby dziedzictwo, które mamy jako dzieci Boże, nie okazało się, że stało zaprzedane za, mówiąc kolokwialnie, za miskę ryżu. Kiedy dzień łaski nastąpi, kiedy nie będziemy mogli się ponownie zwrócić do Boga, kiedy nie będziemy Go przepraszać lub nawet nie będziemy widzieli sensu w tym, żeby Go przepraszać, to już będzie za późno. Dlatego tutaj jest taka przestroga, szczególnie do ludzi, którzy kroczą za Bogiem, abyśmy nigdy nie rezygnowali ze swojego tytułu dzieci Bożych, abyśmy nigdy nie rezygnowali z nadziei na błogosławieństwo i dziedzictwo Ojca, aby to, co jest tak cenne, co było wykupione tak cenną krwią, nie zostało przez nas zaprzepaszczone. Więc, moi drodzy, ten bieg nie jest łatwy. Są rzeczy, na które teraz powinniśmy zwracać uwagę. Są pewne kroki, które możemy teraz wykonywać, które będą nas wzajemnie motywowały do tego, żeby kroczyć dalej za Bogiem. Ale są też rzeczy, które będą nas albo hamowały, albo wręcz sprawiały, że będziemy zastanawiali się, czy tej ścieżki nie zejść. Być może na poboczu, że paczka chipsów. Na końcu jest Chrystus, a my rezygnujemy na małą przyjemność. Mówimy, ta mała przyjemność potem staje się czymś więcej i więcej, aż w końcu Chrystus jest gdzieś tak daleko, że całkowicie o Nim zapominamy. Zwracajmy się do naszego Boga wtedy, kiedy jest na to czas. Szukajmy Jego ścieżek i nie idźmy za przykładem Ezawa. Zachęcajmy się również. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym rzucić wam wyzwanie, sobie również wyzwanie, abyśmy dzisiaj po nabożeństwie, być może dzisiaj po południu, zadzwonili do jednej osoby, porozmawiali z jedną osobą i spróbowali ich w jakiś sposób zachęcić. Może to nie wyjść doskonale, nie musi to być najlepsze rozwiązanie na świecie, ale spróbujmy dzisiaj być dla kogoś zachętą i zbudowaniem. Być może ktoś tego właśnie dzisiaj potrzebuje. Nie zostawiajmy tych, którzy są daleko od nas, bez jakiejkolwiek pomocy. Bądźmy również przykładem. Nie bądźmy tymi, którzy zniechęcają, ale bądźmy tymi, których przykład jest godny naśladowania. Jako ci, którzy wiedzą, dokąd zmierzają, którzy kończą dobrze swój bieg. Amen.